pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Polistyren to związek chemiczny stanowiący podstawę wielu produktów wykonanych z plastiku. Wytłoczki na jajka, kubki jednorazowego użytku czy opakowania na płyty kompaktowe – wszystkie te przedmioty powstały z tego materiału, który stanowi 1/3 odpadów na wysypiskach śmieci na całym świecie. Chemicy od lat pracują nad skutecznymi metodami recyklingu plastiku. Naukowcy z Uniwersytetu Cornella opracowali niedawno przyjazną dla środowiska metodę przekształcania polistyrenu w kwas benzoesowy. Związek ten naturalnie występuje w roślinach, m.in. w grzybach, anyżu, malinach i żurawinie. Kwas benzoesowy stosuje się także jako środek konserwujący do żywności oraz w produkcji perfum. Chemicy zapewniają, że nowy sposób może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.
Amerykański marsjański wiropłat Ingenuity bije kolejne rekordy na czerwonej planecie. Niedawno minął rok od jego pierwszego lotu, co miało miejsce 19 kwietnia 2021 roku. Pierwszy lot trwał około 40 sekund, natomiast podczas ostatniego, 25 już lotu, urządzenie przeleciało rekordowo jak dotąd dystans 700 metrów, poruszając się także z rekordową prędkością 5,5 metra na sekundę. Dla Ingenuity był to także drugi lot w ciągu zaledwie kilku dni i piąty w ciągu ostatnich 30 dni. Sam pojazd prowadzący od roku aktywność na Marsie nie wykazał żadnych oznak zużycia. Przypomnijmy, że dron Ingenuity trafił na czerwoną planetę w lutym 2021 roku wraz z łazikiem Perseverance, którego zadaniem jest poszukiwanie śladów życia na Marsie, w rejonie, który w zamierzchłej przeszłości znajdował się pod intensywnym wpływem działalności płynnej wody powierzchniowej.
Design for Safety. Opracowanie racjonalnej metody projektowania statku w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem stateczności i właściwości manewrowych. To nowy projekt, na którym będą pracować m.in. naukowcy z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Kierownikiem projektu jest doktor habilitowany inżynier Jakub Montewka. Transport morski jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo, szczególnie ze względu na nieprzewidywalne i surowe środowisko, w którym funkcjonuje. Zagrożenia mogą wynikać zarówno z działań umyślnych, jak i przypadkowych, warunków hydrometeorologicznych, awarii mechanicznych i tym podobne. Zapewnienie bezpieczeństwa nawigacyjnego, w tym unikanie kolizji, jest jednym z głównych i najważniejszych zagadnień związanych z tematem rozwoju floty.
Zasłużony kosmiczny teleskop Hubble'a dostrzegł największą kometę w historii. Kometa odkryta w 2014 roku przez Pedro Bernardinellego i Garego Bernsteina ma średnicę aż około 130 km i jest dziesiątki razy większa niż typowe obiekty tego typu. Na szczęście nie stanowi ona zagrożenia dla Ziemi. Połączenie obserwacji z kosmicznego teleskopu Hubble'a, danych z teleskopów radiowych oraz zastosowanie algorytmów komputerowych pozwoliło na scharakteryzowanie tego obiektu. Kometa porusza się z prędkością około 35 tysięcy km na godzinę. Obiekt ten zbliży się do Ziemi w 2031 roku na odległość około 1 000 000 km, czyli w przybliżeniu tyle, ile wynosi odległość do Saturna. Kosmiczny teleskop Hubble'a, pomimo iż jest już w użyciu od ponad 30 lat, ciągle dostarcza spektakularnych obserwacji. Od pół roku mamy w kosmosie jego następcę, czyli kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który aktualnie pomyślnie przechodzi kolejne testy aparatury pokładowej.
11 milionów złotych otrzymały koła naukowe w ramach dwóch edycji programu ministra edukacji i nauki. Studenckie koła tworzą innowacje, jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, transferze wyników prowadzonych badań do sfery gospodarczej, nabywaniu przez członków tych kół kompetencji potrzebnych do prowadzenia badań i promocji ich wyników. Istotne jest też inspirowanie do pracy w zespole i wystąpień publicznych, zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. Ministerstwo poinformowało, że w drugiej edycji programu dofinansowania zakwalifikowano 106 projektów na łączną kwotę blisko 6 milionów złotych. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców. A teraz zapraszamy Państwa na rozmowę z naszym gościem. Gościem dzisiejszego programu jest pani Joanna Jarzęcka-Stąporek, archeolog, adiunkt w dziale archeologicznym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a także absolwentka archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz muzealnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
I od razu pierwsze pytanie. Czym jest archeologia i co w niej jest takiego pociągającego?
Archeologia to już sama nazwa wskazuje, czym się zajmuje ta dziedzina nauki.
Archeo.
Archeos z greki, czyli dawne, oraz logia nauka, czyli nauka o dawnych dziejach. Celem archeologii jest próba odtworzenia historii społeczno-kulturowej ludzkości na przestrzeni całych dziejów w oparciu o znajdywane podczas badań pozostałości kultury materialnej. Czyli gdy archeolodzy znajdują fragmenty, bo są to najczęściej fragmenty różnych zabytkowych przedmiotów, materia, i na tej podstawie starają się odtworzyć coś niematerialnego, ideę, ten świat taki zupełnie niepojmowany fizycznie, w którym oni sobie tam ówcześnie żyli, tworzyli i czego ślady my odnajdujemy.
Czyli to jest jakaś rozwinięcie tego, co dają nam źródła, te, które się zachowały jeszcze.
Tak, źródła są bardzo ważnym elementem, ale do tego jeszcze bym proponowała wrócić, bo archeologia tak naprawdę weryfikuje źródła. I to każde. Tak naprawdę wbicie łopaty przez archeologa dopiero może przynieść dowody, które potwierdzą bądź zaprzeczą zarówno źródłom pisanym i różnych budowanych koncepcji na ich podstawie. No to jest taka dosyć specyficzna dziedzina nauki, która niesie duży bagaż takie obciążenia, bo my tak naprawdę posługujemy się dosyć niewielką ilością danych, na podstawie których budujemy, odtwarzamy, staramy się odtworzyć historię.
I śledztwo w zasadzie.
Takie śledztwo, jak najbardziej. Nasza praca jest bardzo podobna do pracy
detektywa
badającego historię, zabezpieczającego dowody i budującego jakieś tam swoje hipotezy. Ale też takim bardzo, wydaje mi się, dobrym porównaniem naszej pracy. Proszę sobie wyobrazić, że państwo wchodzicie do zniszczonego teatru, który już od dawna przestał funkcjonować, który został zniszczony nieraz jakąś pożogą i innymi wydarzeniami, a w którym pozostają resztki dekoracji. I na podstawie tych fragmentów my staramy się odtworzyć treść sztuki. Także jest
to... Co było, kiedy
to,
było?
Tak, i czego dotyczyła, jakie to uczucia wzbudzało. Także jest to dosyć bardzo skomplikowane zadanie. Wydaje mi się, że jest bardzo duża odpowiedzialność na nas ciąży. No i też bardzo łatwo też popełnić jest błąd w interpretacji.
No bo to tak, bo taki proces poszlakowy trochę.
Dokładnie.
Jeśli już trzymamy się tej detektywistycznej nomenklatury.
Dokładnie. No myślę, że ta nomenklatura jeszcze będzie wracała w rozmowie, bo archeologia w ostatnich czasach towarzyszy również śledztwom prokuratorskim i tego typu poszukiwaniom, w których uczestniczą właśnie również prokuratorzy, więc jak najbardziej to porównanie jest na miejscu.
Archeologia należy do nauk historycznych, rozumiem, tak? To jest
tak.
Stosowanych pewnie, nie? Bo to jest...
No, a historycy nazywają archeologię nauką pomocniczą historii.
Aha, a archeolodzy? Na odwrót pewnie.
Jest to dyskusyjne. Ja myślę, że my nawzajem równolegle badamy te same historie, z tym, że historycy opierają się, wracając tutaj znowu do tej terminologii policyjnej, opierają się na zeznaniach świadków. A archeolodzy dostarczają dowodów rzeczowych, materialnych. A świadkowie, jak wiadomo, mogą nie pamiętać czegoś, mogą się mylić, mogą kłamać, mogą fantazjować. No jest duża ilość tutaj sytuacji, które mogą zafałszować w pewien sposób ten przekaz. Oczywiście historycy, którzy znają się i się tym pasjonują i siedzą w tym od lat, też zdają sobie z tego sprawę, na co trzeba uważać tutaj, żeby nie było tak, że każda historia jest nieprawdopodobna, bo może zawierać fałsz. Tym niemniej dopiero badania archeologiczne dostarczają materiałów, które weryfikują te historie. I to się dosyć często zdarza w przypadku właśnie archeologii.
Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę historia i archeologia się uzupełniają.
Jak najbardziej.
To taka używając nomenklatury biologicznej z kolei, to mamy symbiozę w takim razie, tak?
Tak,
jedna napędza drugą i jedna bez drugiej nie może żyć tak naprawdę.
Chociaż w przypadku archeologii pradziejowej nie ma żadnych źródeł pisanych i wtedy bazujemy tylko i wyłącznie na tych materialnych pozostałościach. Tak, ale już jeżeli idzie o ten okres, gdzie są źródła historyczne, to jak najbardziej myślę, że idziemy równolegle i jest to bardzo dobrze, że jeżeli historycy starają się korzystać z źródeł, z naszych odkryć, a my, żeby przeprowadzić też dobre badania, żeby wysnuć odpowiednie wnioski, musimy korzystać ze źródeł też historycznych, z opracowań historycznych. Nie da się po prostu tego inaczej zrobić.
No dobrze, no to w takim razie, bo to chyba łagodnie przeszliśmy do drugiego pytania, które chciałem zadać, bo w powszechnym mniemaniu, myślę, że gdybyśmy spytali osoby w sądzie ulicznej, z czym kojarzy im się archeolog, no to powiedzieliby, że to człowiek, który grzebie w ziemi. Po prostu. Ale to prawdopodobnie to grzebanie w ziemi jest tylko wierzchołkiem góry lodowej tego wszystkiego, żeby wbić pierwszą łopatę.
A może wcale archeolog nie grzebie w ziemi.
No właśnie. Więc jak wygląda, przypuśćmy, że mamy hipotetyczne znalezisko, czy potencjalne znalezisko. Co trzeba zrobić, żeby zabrać się do pracy zgodnie z kanonami sztuki archeologicznej?
Przede wszystkim na badania archeologiczne musimy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.
Rozumiem. Nie można wbić łopaty i szukać.
Biurokracja najważniejsza.
Badania archeologiczne są nauką, niestety dyscypliną destrukcyjną. I my badając nieodwracalnie niszczymy. Oczywiście nie te zabytki, które Państwo możecie oglądać w muzeach, zabytki ruchome, ale niszczymy kontekst, w którym je odkrywaliśmy. Więc te badania archeologiczne też powinny być prowadzone rozważnie i konsultowane, jednak uzgadniane z konserwatorem, zarówno ich program badań i sposób prowadzenia, no i przede wszystkim musi być uzyskana jego zgoda. Ale wracając teraz do tego, jak wyglądają już te badania, proces przygotowania, to proces przygotowania to jest właśnie analiza materiałów historycznych.
Czyli biblioteka.
Biblioteka, archiwa. Co prawda bardzo często prace archiwalne zleca się historykom, archiwistom, bo to jest też specyficzna praca.
I oni przygotowują dla was pewne wyciągi ze źródeł i tak dalej.
Wiadomo, archiwalia są różne, są i po łacinie, w przypadku Gdańska po niemiecku, są zapisywane taką czcionką, której dzisiejszy człowiek, nie przebywający w takim środowisku, ciężko mu jest ją rozczytać, więc tutaj właśnie musimy też się zdać bardzo często właśnie na historyków. Ale sami w bibliotekach również spędzamy dużo czasu, żeby przygotować się do naszych badań, które już będą miały miejsce w terenie.
Wizja lokalna?
Wizja lokalna jak najbardziej, oczywiście. Też przeglądamy archiwa konserwatorskie, czyli patrzymy, jakie były badania w przeszłości prowadzone w pobliżu tego stanowiska. Też dają nam jakieś odpowiedzi na to, czego się możemy spodziewać. W przypadku takich badań, które już zahaczają o okres współczesny, to również są wywiady ze świadkami. Tak, to są właśnie te właśnie poszukiwania,
rodziny.
Dotyczące, poszukiwania jakichś tam miejsc, na przykład ukrytych grobów, mogił żołnierskich, czy tam dotyczące badań na terenie obozów zagłady, gdzie te źródła, gdzie te źródła pozyskiwane od świadków, bądź rodzin tych świadków, gdzieś tam przekazywane przez kolejne pokolenia, są dla nas również wskazówką. Ponadto też korzystamy z archeologii, z fotografii lotniczej, która pokazuje dużo więcej niż człowiek jest w stanie zobaczyć w terenie, bo w takich zdjęciach lotniczych widać nawet niewielkie różnice
wypukłości, szata roślinna zagłębienia. Inaczej rośnie,
dokładnie, więc to jest bardzo wyraźne na takich zdjęciach lotniczych. Jest to też ważny element poszukiwań. Badania geofizyczne, które z kolei odsłaniają to, co może kryć się pod ziemią. Różne anomalie wskazują na to, że mogą tam być pozostałości budynków, bądź, jakieś warstwy spalenizny.
I to jest nieinwazyjne, bo rozumiem, że sądujemy radarowo, czy jakimiś...
Z tym, że to jest, mówię, tylko dla nas wskazówka, bo tak jak i w przypadku źródeł historycznych opisów, opracowań, dopiero wybicie łopaty przez archeologa tak naprawdę zweryfikuje te wszystkie dane.
Czyli znowu
dane.
Mamy niby historia, a jest biologia, geografia, technologie obrazowania, pewnie nawet test w niektórych przypadkach satelitarnego pewnie też można. To jakieś zdjęcia lotnicze, czyli fotointerpretacja i mamy do czynienia po prostu zagadnienia prawne, żeby nas stamtąd nie wyrzucili.
Chciałem do tego nawiązać, że tak naprawdę robi nam się multidyscyplinarna nauka. i praca. Jaki jest cel ekip archeologicznych na miejscu różnego rodzaju mniejszych czy większych inwestycji? Bo możemy je spotkać tam, gdzie się buduje w tej chwili drogi, osiedla czy galerie handlowe. A z perspektywy Gdańska, to szczególnie ostatnia kwestia jest być może warta omówienia, bo no mieliśmy taki przykład jak Galerie Forum i lokalizację na terenie dawnego cmentarza. Gdyby pani mogła powiedzieć tutaj coś więcej?
Badania archeologiczne mają różny cel. Są badania prowadzone w takim celu stricte naukowym. Zwyczaj prowadzą je uniwersytety, które badają różne stanowiska. W tej chwili większość wykopalisk stanowią badania związane z inwestycjami. Są to badania wyprzedzające. Są one pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy koniecznością rozwoju, budowy infrastruktury drogowej, budowy mieszkań, a koniecznością ochrony naszego dziedzictwa kulturowego, archeologicznego. Taka inwestycja, prace ziemne, no, zniszczyłyby bezpowrotnie wszystkie informacje, które się kryły w ziemi, więc wcześniej na to miejsce wchodzą archeolodzy, przeprowadzają swoje badania, dokumentują wszystko.
To jest ich obowiązek?
Inwestor ma obowiązek, tak, zapewnić wykonanie badań archeologicznych. Po wykonaniu tych badań, oczywiście wcześniej uzyskać pozwolenia i tak dalej. Po wykonaniu tych badań następuje odbiór stanowiska, konserwator zabytków stwierdza, czy były przeprowadzone zgodnie z wymogami, czy odpowiedni sposób dokumentowany. Oczywiście nie jest to jego jedyna wizyta, bo na przykład w trakcie takich badań, gdy wychodzą jakieś relikty murowane, to również archeolodzy ich, broń Boże, nie niszczą, tylko dokumentują i konserwator podejmuje decyzję o tym, co się z nimi
działo. Tu mieliśmy przypadek przed Urzędem Marszałkowskim przecież.
No dokładnie.
Ostatnio.
Dokładnie. No to jest tego typu sytuacja.
Tam inwestycja uległa pewnym zmianom w związku z resztą z tymi pracami.
Tak, bo to tam trzeba wtedy już sobie zmienić projekt.
Czyli to bardzo istotne, bo to zmienia projekt, zmienia terminy oddania, zmienia kosztorys.
Tak, z punktu widzenia inwestora pewnie nie jest to nic korzystnego. Jednak jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia kultury, historii, społeczności, to nie tylko naszej, polskiej, więc to jest, trzeba patrzeć w takich kategoriach światowych, tak? To jest nasza wspólna, gdzieś tam, nasze dziedzictwo. I tego trzeba naprawdę pilnować, bo to są rzeczy, których się nie da odtworzyć, tak?
No mi się wydaje, że
w ogóle... To jest coś unikatowego.
Zawód archeologa jest chyba zawodem w ogóle zaufania społecznego, tak mi się wydaje, że chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak ta ciągłość międzypokoleniowa, międzygeneracyjna, między tymi wszystkimi epokami historycznymi, ona była zachowana, że nie wzięliśmy się tutaj stąd nagle,
znikąd.
No ale to
że wyrośliśmy na czymś, na jakiś fundament.
Pod warunkiem, że zadajemy sobie te pytania i mamy edukację na odpowiednim poziomie pewnie, która prowadzi do tego, że zadajemy te pytania i nie gubimy tych spraw tam po drodze.
No i właśnie tutaj jeszcze właśnie ta galeria, bo sam byłem na pani wykładzie przecież kilka lat temu, gdzie widziałem slajdy z wykopalisk, które tam były, no i były to fascynujące informacje, czasami mrożące trochę krew w żyłach, ponieważ, no powiem wprost, po prostu tam znaleźliście bardzo dużo pochówków, bardzo dużo szkieletów i to jeden na drugim w dużej ilości, w dużym zagęszczeniu. Co to za miejsce w ogóle jest?
Cały obszar badań na Targu Siennych generalnie był bardzo ciekawym takim stanowiskiem, po którym nie spodziewaliśmy się aż takich odkryć, jakie uzyskaliśmy. Ja wtedy pracowałam jeszcze w prywatnej firmie Dentiscum, która prowadziła te badania archeologiczne. Podczas tych badań odsłoniliśmy oczywiście tam część rzeczy, których się spodziewaliśmy, czyli relikty zabudowy kamienic nowożytnych.
No właśnie, bo to nie było w granicach miasta, to było za murami.
To było poza murami miejskimi, tak. Odsłoniliśmy też tam takich rzeczy, których gdzieś tam się spodziewaliśmy, że mogą być. Zabudowa również drewniana, dużej ilości też latryn, studni, wodociągi drewniane, pierwsze założenie kanału Raduni, wybudowane przez Krzyżaków, ale właśnie najciekawszym i takim nas z elementem, który nas zaskoczył w tej historii, były pozostałości, bo nie spodziewaliśmy się, że natrafimy, że zostało coś jeszcze w ziemi, pozostałości właśnie murowane budynków szpitala Świętej Gertrudy i przede wszystkim fragment cmentarza, który był związany z tym szpitalem. I na bardzo niewielkim odcinku, około 90 metrów kwadratowych, odsłoniliśmy szczątki 1141 osób.
Osób.
Tak.
A w tym miejscu postawimy kropkę i naszych słuchaczy zaprosimy na krótką przerwę, a po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
Pomoże nauka. Świat.
Witam. Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pani Joanna Jarzęska-Stomporek, archeolog.
Skoro znaleźliście tysiąc, nawet nie ciał, tylko po prostu tysiąca osób, co się z nimi stało? Co się dzieje z takim znaleziskiem? Bo rozumiem, że trzeba je jakoś godnie pochować gdzieś w innym miejscu.
Najpierw należy przeprowadzić badania i tutaj wkracza na scenę antropolog, który te szczątki bada, ocenia ich wiek, ocenia choroby, takie, które zostawiają ślady w kościach, jest w stanie wykryć, więc też jest to ciekawa wiedza. Jest w stanie ocenić to, czy to byli ludzie biedni, czy głodowali. No to wszystko tak wychodzi, tak, znajduje odzwierciedlenie. Nawet w trakcie takiego podstawowego badania antropologicznego. No określa oczywiście płeć, wiek, jak już wspominałam, oraz...
Ciężko to ustalić pewnie, no skąd oni są dokładnie, skąd to już przyjechali.
To już są kolejne badania, które również w przypadku szczątków z Targu Siennego będą wykonywane, bo zostały pobrane próby do takich badań i mam nadzieję, że niedługo się będzie można zapoznać z ich wynikami. One pomogą ustalić, czy jest wyraźna różnica pomiędzy szczątkami tych ściętych ludzi, a na przykład resztą społeczeństwa tam pochowanego. No to da nam odpowiedź, tak, czy oni byli miejscowi, czy nie chociażby.
No słuchaj, bo tam dieta pewnie to chyba wszystko wychodzi w kościach,
jak najbardziej,
w zębach pewnie.
Tak, ale też powiem, że znaleźliśmy podczas tych badań ponad 200 mózgów, które okazały się po prostu...
Jak, zachowały się?
Tak, zachowały się, były takie odwodnione w wielkości pięści i jak usłyszeli o tym naukowcy zajmujący się takimi badaniami, to tak, to usłyszeli, co najmniej jakby, nie wiem, o świętym gralu usłyszeli. Więc nasza pani antropolog, która prowadziła te właśnie badania, zajmowała się tym kontekstem badań, przekazała do Zurichu, do takiego ośrodka, który zajmuje się takimi badaniami, również te mózgi i oni tam już prowadzą już bardzo specjalistyczne badania. Tam wiem, że jakieś wstępne informacje, które nam podawali, to, że znaleźli się białka wskazującego, że część tych ludzi chorowała tam na, nie wiem, Alzheimera chyba. Więc naprawdę są to, można uzyskać tak niesamowite dane, których zdawałoby się, że archeologia nie przyniesie.
300, 400, 500 lat temu ludzie chorowali na choroby takie, które my uważamy za cywilizacyjne trochę,
dalej nam znane,
czyli dalej, które za nami chodzą po prostu.
Dokładnie, więc naprawdę badania archeologiczne w połączeniu oczywiście z innymi specjalistami dostarczają niesamowitą ilość informacji, które można wykorzystywać również dzisiaj.
Czyli co, czyli w tym miejscu musiały być jakieś specjalne, specyficzne warunki środowiskowe, żeby zachowały się takie artefakty?
Tak, chociaż przyznam się, że podczas mojej kariery zawodowej zdarzało mi się gdzieś tam potykać, bardzo rzadko, ale gdzieś z jakimiś pozostałościami, ale właśnie bardziej pozostałościami właśnie po takiej strukturze, a tutaj one były zachowane praktycznie w całości, więc to naprawdę, no jest to jakiś ewenement.
Zostańmy jeszcze przy Trójmieście, bo wydaje się, że po tym wszystkim, co tutaj usłyszeliśmy, no to jest chyba raj dla archeologów i prawdopodobnie ma pani jakieś swoje typy, czy ulubione miejsca, czy jakieś takie potencjalne miejsca eksploracji archeologicznej.
Gdzie byłoby ciekawie badać?
No właśnie.
Wszędzie.
No to gdzie się wbije łopatę, to coś wyjdzie,
na terenie miasta oczywiście, na terenie Trójmiasta i Pomorza również jest olbrzymia ilość stanowisk. Przyznam się, że odczuwam niemałą satysfakcję, gdy przemieszczam się, tak, idę przez miasto i sobie mówię, o tutaj kopałam, tu kopałam, tam kopałam. Podobnie jak jadę przez Kaszuby, czy Kociewie, czy również przemieszczając się autostradą A1, tak? Ja byłam tam jedną z nielicznych osób, które były na tej autostradzie A1 jako pierwsze, przed procesem jej powstania, no ale mogę powiedzieć, że byłam pierwsza. Także to są takie, no, bardzo, bardzo przyjemne.
To ostatnio widziałem podczas spaceru koło Baszty Jacek. Jest duże wykopalisko, jakieś mury wyszły, jakieś rury wyszły.
Co o tym wiemy? Bardzo ciekawe miejsce. I to jest miejsce, które bym polecała Państwu właśnie do odwiedzenia, piwnicy romańskiej. Uważam, że to jest jedno z największych tutaj takich gdańskich wykopalisk o olbrzymim znaczeniu dla historii Gdańska. Pracę tam prowadziło w Muzeum Archeologiczne. Podczas remontu hali targowej odsłonięto wtedy fundamenty romańskiego kościoła. Ale w pobliżu hali targowej odsłonięto naprawdę wyjątkowy, unikatowy, zachowany fragment piwniczki, tak na to nazywają, to był refektarz. Również z tego okresu romańskiego, przedkrzyżackiego, z którym duża ludzi, część badaczy uważała, że tak naprawdę cegły zaczęli używać dopiero krzyżacy.
No, romański to w ogóle to jest takie średniowiecze.
No to jest XIII wiek, to więc to jest naprawdę niesamowita
świt państwa
historia.
Polskiego po prostu.
I warto naprawdę udać się i tą piwnicę romańską sobie obejrzeć. To jest taki, uważam, no jeden z najważniejszych, wydaje mi się, miejsc do obejrzenia, na pewno najstarszych, do którego można wejść.
A czy dowiemy się czegoś więcej więcej o Zamku Krzyżackim, którego nie ma, ale o którym wiemy, że był i że dużo, że tak powiem, wokół niego było zamieszania historycznego. No,
są też legendy.
Są też legendy.
Na pewno dowiemy się. Każde badania przynoszą jakąś tam dodatkową informację. Były tam prowadzone badania i Muzeum Okoliczne też prowadziło w okolicach, muzeum akurat odsłoniło w większości zabudowę grodową, na której z kolei później Krzyżacy wznieśli swój zamek. Badania w tamtym rejonie każdorazowo jakąś tam cegiełkę dokładają do tej wiedzy, więc im więcej gdzieś tam będzie się tworzyło inwestycji, bo to głównie się będzie wiązało z inwestycjami, które pozwolą właśnie na wykonanie badań, myślę, że ta wiedza dotycząca również tego zamku będzie coraz większa.
No tu jest takie miejsce też problematyczne trochę, czy miejsce, które czeka na odkrywkę archeologiczną, czyli tam, gdzie docelowo miałby stanąć Danzigerhof.
Tak, no tam wiemy, z czym możemy się liczyć, tam na pewno...
Bo to jest miejsce, gdzie były mury, rozumiem,
archeolodzy natrafią na fosy.
Fosy
będą, tak? Więc też bardzo jest to miejsce, które jest bardzo ciekawe dla archeologów, ponieważ zawiera zabytki, które tam wpadły, zostały wrzucone i stanowią też bardzo ciekawy aspekt
badania archeologii. Czyli jeżeli inwestycja ruszy, to najpierw wchodzicie wy, tak?
Tak, najpierw badania archeologiczne muszą zostać wykonane. I na pewno przyniosą wiele ciekawych odkryć.
To będą duże rzeczy, grube rzeczy.
Swego czasu zrobiło się głośno wokół odkryć na Westerplatte, gdzie po wielu latach udało się zlokalizować miejsca pochówku bohaterskich obrońców polskiej składnicy tranzytowej z września 1939 roku. Wiemy, że ma też powstać tam muzeum, czyli przed panią kolejne prace archeologiczne. Czego możemy się tam spodziewać? No i jakie funkcje będzie spełniało to miejsce w przyszłości?
Ja jestem członkiem ekipy badawczej działu archeologicznego stosunkowo od niedawna. Nie brałam udziału w tych najważniejszych odkryciach archeologicznych, czyli odnalezieniu szczątków Westerplatczyków, które też uważam należy do jednych z największych osiągnięć archeologii. I mam wrażenie, że jest trochę niedocenianej, bo to jest odkrycie porównywalne w jednym rzędzie stojące.
Sensacja,
tak jak odkrycie szczątków Inki, które też miały miejsce w Gdańsku, czy poszukiwania, które są prowadzone na terenie warszawskiej łączki.
Pokazuje też chyba skalę zaniedbań w ogóle przez te wszystkie dziesięciolecia, bo ja byłem przekonany, jeżdżąc tam jako dziecko, ten teren jest całkowicie przebadany, przekopany, my wszystko o tym wiemy, a tu nagle się okazuje, że znaleziono obrońców bohaterskich z września 1939 roku, którzy mieli tak naprawdę symboliczne groby obok, a nie te konkretne.
Sytuacja jest bardziej trochę skomplikowana. Fakt, że Westerplatte kryje jeszcze olbrzymią liczbę tajemnic, bo tak naprawdę został niewielki procent przebadany. W ciągu tych kilku sezonów badawczych moi koledzy z działu archeologicznego pod kierownictwem Filipa Kuczmy w sumie drobiazgowo przebadali ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. To jest obszar, który liczy wiele, wiele hektarów tak naprawdę. W całości, więc jakby mamy niewielką część przebadaną, ale wydaje mi się, że tę najważniejszą, bo odnalezienie szczątków Westerplatczyków, powtarzam po raz
to dla nas
kolejny,
kwestia, to
że to jest naprawdę
honorowa wręcz,
dokładnie, to jest jedno z najważniejszych odkryć i tak powinno być
i
postrzegane.
Wiemy, kto jest kto?
Nie wszystkich udało się jeszcze zidentyfikować. Liczymy na to oczywiście, że uda się przywrócić tożsamość wszystkim żołnierzom. Do tej pory zidentyfikowanych jest 6 osób. Ale prace trwają.
Z dziewięciu.
Wiem, że jest też wystawa czasowa poświęcona temu zagadnieniu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
To zapraszamy wszystkich,
tak,
odwiedzić.
Koniecznie trzeba obejrzeć. Tym bardziej, że to jest wystawa czasowa.
Znamy tożsamość 6 z 9, ale jak pani powiedziała, że będzie, że tak powiem, tych odkryć więcej.
Biorąc pod uwagę to, jak niewielki obszar jest przebadany, to tak, bo w tej chwili trwają prace, które będą wykonywane archeologiczne na terenie Westerplatte, związane są w dużej mierze z inwestycją, ale też muzeum kontynuuje poszukiwania szczątków legionisty Krzaka, który zginął w pierwszych dniach wojny w pobliżu placówki Fort i na podstawie też właśnie najpierw przeprowadzonej analizy źródłowej mamy parę miejsc wytypowanych i w tych miejscach prowadzimy poszukiwania. Zresztą znalezienie szczątków Westerplatczyków, tu bym wróciła do tematu, również poprzedzone było olbrzymią ilością czasu poświęconą na analizę zdjęć. Wiadomo było, że Westerplatczycy zostali pogrzebani. Były zdjęcia takich właśnie prowizorycznych kopczyków. I na podstawie tych zdjęć koledzy właśnie z mojego działu, którzy się tym zajmowali wówczas, ustalili miejsce, w którym te groby mogły się znajdować. No to też była taka dosyć czasochłonna praca. Następnie zachowała się też informacja jednego ze świadków, który brał udział w porządkowaniu tego terenu już po zajęciu go przez Niemców. Byli to polscy więźniowie przymuszani do tej ciężkiej pracy przez Niemców, którzy tam byli zmuszeni porządkować ten teren. Relacje niestety były zbierane już dużo, dużo, dużo później. Były to osoby już w podeszłym wieku. Przekazywało je oczywiście w jak najlepszej chęci, ale jak się okazało, było obarczone błędem, bo na przykład ta relacja dotycząca Westerplatczyków mówiła, że ich szczątki zostały w 1940 roku, w styczniu, ekshumowane przez Niemców. I na tej informacji się wszyscy opierali. Więc te badania, które były prowadzone w 2019 roku, one zakładały, po tym długotrwałym procesie próby zlokalizowania tego miejsca, że w tym miejscu natrafi się ewentualnie na wkopy po ekshumacji, w których być może zostaną jakieś pojedyncze artefakty, fragmenty polskiego uzbrojenia, jakieś przeoczone kostki. Tymczasem badania odsłoniły 5 grobów, w których znaleziono szczątki 9 osób. Więc to jest też kolejny raz pokazuje, że dopiero badania archeologiczne tak naprawdę...
A być może nie jest to wcale koniec, bo możliwe, że jeszcze... No, takie znaleziska.
Dla mnie osobiście temat jest bardzo ważny, ponieważ ja, pochodząc z Elbląga, chodziłem do szkoły podstawowej imienia bohaterów Westerplatte. Ja pamiętam wszystkie te imprezy, akademie, pamiętam jeszcze, jak przyjeżdżali Westerplatczycy i opowiadali o ci żyjący wtedy jeszcze. To były dawne czasy. Na tym przecież władza zawsze budowała mit jakiś przecież, nie?
Tak. I przyszło do głowy właśnie, żeby to zweryfikować. Tak,
wszyscy myśleli, że wszystko jest przebadane, że wszystko wiemy o wszystkich, a tutaj nagle się okazuje, że...
Do niedawna były głosy przecież, że po co robić jakiekolwiek badania na Westerplatte, przecież tam nic
wszystko,
nie znajdziemy.
Wszystko wiemy.
A tymczasie, podczas badań archeologicznych, tych właśnie takich prowadzonych drobiazgowo, jak i nadzoru archeologicznego nad placami saperskimi, bo to też jest bardzo ważna rzecz, którą muzeum przeprowadza na terenie Westerplatte. Pozyskano ponad 50 tysięcy przedmiotów o wartości zabytkowej albo też kontekstowo związanych z historią tego miejsca. To są olbrzymie ilości informacji. To mówię, no
i... Skatalogować.
Jak ważne jest Westerplatte dla Polaków, dla turystów odwiedzających Trójmiasto, niech powiedzą też same liczby, bo Westerplatte od wielu lat znajduje się przynajmniej w Trójce, najczęściej odwiedzanych miejsc w Trójmieście, w Gdańsku dokładnie, a ostatnio podane dane mówią, że jest miejscem numer jeden.
Numer jeden. No i budowa muzeum chyba wychodzi naprzeciw temu, żeby jakoś to
uporządkować,
nadać rangę.
Dokładnie, bo tego brakowało, tak? To miejsce gdzieś utraciło ten swój pierwotny taki wymiar jako miejsca właśnie pola bitwy, jako miejsca, gdzie ginęli Polacy, tak? Polscy żołnierze broniący Westerplatte. No nierzadko widywało się ludzi, którzy tam w strojach plażowych spacerowali, jakby nie zdając sobie sprawy tak naprawdę,
co tam się działo
i w jakim miejscu się znajdują, więc budowa w tym momencie takiego właśnie muzeum, które będzie zarówno dbało o te pozostałości, które jeszcze możemy właśnie obserwować w połączeniu z nadaniu tym odpowiedniej formy, upamiętnieniu przede wszystkim tych poległych Westerplatczyków, bo oni w końcu zostaną pochowani z honorami, które im przysługują, tak? To są nasi bohaterowie, tak? Obrońcy, pierwsze ofiary wojny. No bezdyskusyjnie tutaj należy im się bardzo uroczysty pogrzeb i zostaną pochowani właśnie na Westerplatte. No i liczymy też, że wszyscy z nich zostaną pochowani z tabliczką, z imieniem i z nazwiskiem.
Czyli powstanie tam cmentarz.
Tak.
No tutaj... W trakcie tej rozmowy takie skojarzenie miałem właśnie. Westerplatte to taki teraźniejszy Mariupol trochę. Przecież oni zaatakowani byli ze wszystkich stron i w zasadzie pozbawieni szans jakichkolwiek na...
A bronili się do końca.
Mieli teraz się bronić kilka godzin, siedem dni.
Tak, dodajmy. Ale no i też gdyby nie to, że ranni, którzy no w każdej chwili, tak, nie udzieleni im odpowiedniej opieki medycznej mogło spowodować zgonami, no to tak naprawdę Polacy mogliby dłużej się bronić. Tylko tutaj też zawsze trzeba sobie też zadać pytanie.
O sens, o celowość już tej ofiary takiej permanentnej, czyli po prostu...
Nie no, Westerplatte jest pod wieloma względami bardzo ciekawym miejscem i tam tych aspektów różnych jest bardzo wiele, więc no bardzo dobrze, że powstanie.
Kiedy to muzeum ma powstać? Jakie są ramy czasowe tej inwestycji?
Ono już rozpoczęła się, ta inwestycja się rozpoczęła, jest planowana na kilka lat do przodu. W tej chwili będzie, no mówię, są prace związane z prace archeologiczne, które wyprzedzają jakieś tam prace inwestycyjne. Ale co do terminów, to tutaj nie udzielę Państwu.
Tu pewnie też wiadomo,
odpowiedzi.
Że te prace mogą wpłynąć na terminy tak naprawdę, nie? Bo przecież one mogą wykazać, że trzeba dłużej się skupić na tym terenie, zanim wjadą, że tak powiem, buldożery, żeby coś budować. Tak?
Najważniejsze, że muzeum powstaje i powstanie.
Tak, i powstanie. Dobrze, to w takim razie wydaje mi się, że temat Trójmiasta w zasadzie jest no, niewyczerpalny, ale coś na koniec naszej rozmowy, co może dla osób młodszych, które być może myślą o swojej przyszłości, interesują się historią, być może też interesują się tym, co robią archeolodzy. Jak wygląda, jakie możliwości daje Trójmiasto, jeśli chodzi o edukację akademicką w tym kierunku?
Od kilkunastu lat Uniwersytet Gdański kształci w tym kierunku studentów.
To jest zawód archeologa, tak?
To jest zawód archeologa. Mhm. I powiem, że część moich kolegów z działu jest absolwentami właśnie archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuję w tej chwili właśnie w Muzeum II Wojny Światowej. Również w tej chwili mamy studentów archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odbywają u nas swoje praktyki muzealne. Współpracują też z nami podczas prowadzenia prac w terenie, gdzie i oni nam pomagają i też się od nas przy okazji uczą. Więc jest to duży plus zarówno dla ośrodków muzealnych znajdujących się w Gdańsku, nie tylko Muzeum II Wojny Światowej, ale też jest Muzeum przecież Archeologiczne, które też zajmuje się archeologią. Jest ogromny rynek prywatnych firm, które prowadzą badania inwestycyjne. Więc Uniwersytet Gdański po prostu odpowiedział na zapotrzebowanie. No, a ja ze swojej strony, ponieważ znam tych ludzi, pracuję z nimi na co dzień, mogę powiedzieć, że kształci bardzo dobre
bardzo
kadry.
Dobrze. No dobrze, ale twarda wiedza historyczna, ta podbudowa teoretyczna, to jest jedno, ale wydaje się, że archeolog musi mieć jeszcze coś więcej. Jakieś predyspozycje fizyczne i psychiczne. Przecież to nie jest łatwa praca.
Nie jest lekka. Mhm. To jest praca, którą trzeba kochać. Ja jestem akurat w tej szczęśliwej sytuacji, że ja nie czuję, że ja jestem w pracy. Ja po prostu lubię robić to, co robię.
Pracuję to w tym, co kocham.
Dostarcza mi to olbrzymiej ilości satysfakcji.
Tak.
Jest to praca, która wymaga poświęceń, oczywiście. Trzeba lubić wszystkie warunki klimatyczne, bo my pracujemy przez cały rok praktycznie.
Tak.
Naprawdę z niewielkimi wyjątkami musiałyby być przez kilka dni porządne
mrozy.
Pada,
gorąco, mrozy.
Także i upały,
praca pod chmurką.
Dokładnie, więc to trzeba lubić. Nie każdy się w tym odnajduje. Jest to praca też fizyczna, bo oczywiście nasza praca w głównej mierze polega na sporządzaniu dokumentacji. Tak jak mówiłam, archeologia jest nauką destrukcyjną. My niszczymy, więc żeby cokolwiek zachować, musimy to w odpowiedni sposób zadokumentować. Ale czasami też trzeba samemu wziąć coś sobie, łopatę, szpadel, bo to nie tylko jest szpachelka i pędzelek, tak? Tylko też szpadel, łopata i trzeba fizycznie popracować. Także to również jest taki aspekt, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli się myśli o pracy archeologa.
A psychiczne, no bo rozumiem, że czasami ma się do czynienia, no to tutaj dużo mówiliśmy o ciałach, dużo o
szczątkach, tak?
Dużo o sytuacjach brutalnych,
tak,
o ludobójstwie i tak dalej.
Obciąża dosyć psychicznie. Powiem tak, że o ile w przypadku badania stanowisk historycznych, gdzieś tam pomiędzy którymi nie czujemy jakiejś tam ciągłości, tak? Gdzieś, nie wiem, sprzed 500 lat, nie są to nasi tam bezpośredni przodkowie czy osoby, których znamy.
To jest łatwiej,
tak? No ja przyznam się, że ja jakby każde szczątki traktuję tak samo, wiem, że to są szczątki ludzkie, nad każdymi w myślach odmawiam wieczny odpoczynek.
Jasne.
Nie zaszkodzi.
Tak.
Ale właśnie te badania, które są badaniami zahaczającymi okres współczesny, gdy mamy do czynienia z ludźmi, którzy pamiętają, z rodzinami ofiar, których szczątki odkrywamy, to jest to niesamowity ładunek emocjonalny.
Tak.
Daje olbrzymią satysfakcję, bo przyznam się, że dla mnie żaden na odkrycie archeologiczne jakichś tam, nie wiem, skarbów, jak ludzie sobie wyobrażają, że archeolog znajduje złote skarby, że to jest najważniejsze, nie. dla mnie osobiście takim najważniejszą nagrodą była możliwość uczestniczenia w tych procesach poszukiwania i ekshumacji szczątków właśnie żołnierzy niezłomnych. Przekazanie tym rodzinom, którzy na przykład teraz mieliśmy taką sytuację, że żona przez ponad 60 lat, tak, szukała szczątków swojego, grobu swojego męża, czy córka jego również. A więc to są niesamowicie emocjonalne sytuacje, kiedy możemy powiedzieć, że udało się i zobaczyć ulgę w tych oczach, bo to jest dla nich dopiero zamknięcie historii. 60 lat ta historia dla nich była niezamknięta. To jest coś niesamowitego i tego nie zastąpi żaden gar ze złotem, ani nic takiego.
Monety i tak dalej.
Tak, ale z drugiej strony właśnie badania na terenie obozów zagłady to dodatkowo niosą, nie dają jakby tej nadziei takiej, którą tu przekazujemy tym rodzinom, tak? W przypadku żołnierzy wyklętych, że tą swoją historię zamykają. Tak. Jest tak olbrzymia ilość tych emocji, to takich emocji, no podczas pracy, no człowiek się skupia na tym, żeby wykonać ją jak najlepiej. Gdzieś te myśli od siebie odpycha, czyszcząc te szczątki, starając się nie zastanawiać, w jaki sposób trafiły do grobu ci ludzie, ale po wyjściu już z tego wykopu te uczucia i tak dopadną, tak? To jest nie do uniknienia, więc tutaj jest to takie dosyć duże obciążenie emocjonalne.
Czyli praca z emocjami, ale nierzadko pozytywnymi jednak.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej.
Dziękujemy pani bardzo za tą rozmowę.
Tak, dziękujemy bardzo.
Fascynujący temat. Panu, dziękuję państwom.
Myślę, że wrócimy w jednym z przyszłych odcinków.
Przypomnijmy, że naszym gościem była pani Joanna Jarzęcka-Stomporek, archeolog, adiunkt w dziale archeologicznym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruci. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Pomoże
Nauka.